Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Tego lata z powodu upałów susza ogarnęła całą Polskę. Dostarczyła sporo problemów w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu. Pojawiły się kłopoty z energią elektryczną, a w niektórych miejscowościach z dostępem do wody pitnej. Inne kraje, Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, lepiej sobie poradziły, bo mają różne źródła dostaw energii z dużym udziałem odnawialnych i coraz większe możliwości retencyjne. Tak niski poziom Wisły zdarza się raz na kilkaset lat. Stan wody królowej polskich rzek utrzymuje się na poziomie około 50 cm. Jest to najniższy stan lustra wody od XVIII wieku. Opadająca woda odkryła zalegające w korycie rzeki butelki, opony, beczki, puszki, szmaty i mnóstwo innych odpadów, które od lat zatruwały środowisko. Zarząd mienia miasta stołecznego Warszawy uprzątnął już 100 metrów sześciennych śmieci z koryta rzeki. Uruchomiono 300 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na posprzątanie śmieci, jakie Wisła odsłoniła tego lata, informuje Urząd Miasta Warszawy. Przypomina mi się wypowiedź Józefa Ignacego Kraszewskiego, a był to wiek XIX. Cytuję. Na ładzie i porządku zbywało nam zawsze. Małośmy się ich nauczyli smutnym doświadczeniem. Jednostki butne gotowe były prowadzić choćby na niebezpieczeństwo. Fantazje osobiste narastały w nas do potwornych rozmiarów. Z nimi rosło warcholstwo, ambitne liberum veto wpiło się w życie i obyczaje. Rugować je nam i wytępić należy. Niech każdy członek społeczności umie się poddać dla dobra ogółu. A teraz do zmian klimatu w świetle najnowszych badań. Badania te przedstawia pan profesor Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska. Pisze on, iż wzrost temperatury globalnej spowodowany jest powiększającą się koncentracją gazów cieplarnianych w atmosferze. Od początku epoki przemysłowej, a więc od połowy XVIII wieku do 2004 roku koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła z około 280 ppm do około 380 parts per milion. W ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura przy powierzchni Ziemi zwiększyła się o 0,74 stopni Celsjusza, a szybkość tego procesu wzrasta. 15 najcieplejszych lat zdarzyło się w ostatnim dwudziestoleciu, a 11 od 1995 roku. Druga połowa XX wieku była na półkuli północnej najcieplejsza w ciągu ostatnich 1300 lat, a w Europie temperatura wzrosła o prawie 1 stopień Celsjusza w ostatnim stuleciu. Zmiany spowodowane ociepleniem są już wyraźnie widoczne i wielostronne. I oto przykłady takich zmian. Wzrosła zmienność temperatury ekstremalnej. Okresy chłodu i dni mroźne zmniejszyły się, a wzrosła liczba i częstość dni gorących i fal upałów. W 2003 roku fale upałów objęły całą Europę. Zmarło ponad 35 tysięcy ludzi, 15 tysięcy we Francji, 7 tysięcy w Niemczech, 4 tysiące w Hiszpanii i ponad 2 tysiące w Wielkiej Brytanii, reszta w Szwajcarii i Włoszech. Straty w rolnictwie wyniosły 15 miliardów euro. Zwiększone pochłanianie dwutlenku węgla przez ocean powoduje jego zakwaszenie, co sprzyja rozpuszczaniu osadów węglanowych, zanikanie raf i planktonu. Szczególnie zagrożone są rafy koralowe, które są siedliskiem 25% światowych gatunków morskich. Stanowią ponadto ochronę wybrzeży przed falami sztormowymi i podstawę rybołówstwa i turystyki na wielu obszarach, dając pracę około 100 milionom ludzi. W konsekwencji wzrostu temperatury wody w ostatnich dziesięcioleciach 20% raf zostało zniszczonych, a kolejne 20% jest poważnie uszkodzone, zwłaszcza na Morzu Karaibskim i w południowo-wschodniej Azji. W latach 1961-2003 poziom morza wzrastał średnio o 1,8 mm na rok, a w latach 1993-2003 o 3,1 mm na rok. W 60-70% za wzrost ten odpowiada powiększająca się temperatura wody. W pozostałej części jest to spowodowane topieniem się śniegu, lodowców i lodu morskiego. W Arktyce temperatura wzrastała w ciągu ostatnich 100 lat prawie dwukrotnie szybciej niż temperatura średnia dla Ziemi. Sprawiło to, że zasięg lodu morskiego zmniejsza się z szybkością około 2,7% na rok. Także zasięg wiecznej zmarzliny. W lecie w Arktyce zmniejszył się o około 7% od początku XX wieku. Powtarzający się brak pokrywy śnieżnej w górach odbija się na przychodach w ośrodkach sportów zimowych i turystyki. Rezygnacja z imprez sportowych, przenoszenie do innych miejscowości, spadek atrakcyjności ośrodków narciarskich sprawia, że maleją dochody tego sektora. Topienie się lodu prowadzi do powstania jezior polodowcowych i wzrostu ryzyka powodzi. W ciągu ostatnich 20 dziesięcioleci w wyniku ocieplenia klimatu częstotliwość takich zjawisk wzrosła 10-krotnie. W Himalajach temperatura wzrosła o ponad 1 stopień Celsjusza i wzrośnie o kolejne 2 stopnie do roku 2050 i o 3 stopnie do końca bieżącego stulecia. W zależności od wielkości wzrostu temperatury globalnej należy spodziewać się, że konsekwencje będą zróżnicowane i im większy będzie ten wzrost, tym jego skutki będą poważniejsze. Wzrost globalnej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza przy koncentracji 400 ppm w stosunku do okresu 1980-1999 zwiększy wrażliwość i będzie wpływać ujemnie na ekosystemy, na zdrowie i gospodarkę poprzez fale upałów, powodzie, susze, niedożywienie, choroby zakaźne, stres wodny i blaknięcie korali. Zagrożony będzie długotrwałymi suszami pas zbożowy w umiarkowanych szerokościach. Letnie okresy posuchy mogą powodować, że stosunkowo łagodne susze zintensyfikują się i będą trwać przez dziesięciolecia, a nawet dłużej. Wzrost od 1,5 do 3,5 stopni Celsjusza przy koncentracji od 400 do 550 ppm sprawi, że zagrożenie obejmie miliony ludzi przez zatapianie wybrzeży, straty bioróżnorodności, zmniejszenie się lądu, lodu Grenlandii i lodu szelfowego zachodniej Antarktyki i wzrost poziomu morza. Wzrost powyżej 3,5 stopnia Celsjusza, a więc więcej niż 600 ppm, stworzy dalsze zagrożenie dla wszystkich systemów, mianowicie fizycznego, biologicznego, społecznego i gospodarki. Straty w ekosystemach wybrzeża wyniosą 30%. Szczególnie zagrożone będą ekosystemy tundry, lasów subpolarnych, górskie, śródziemnomorskie, lasów mangrowych, raf koralowych, nisko położonych wybrzeży. Skutki będą odczuwalne w zasobach wodnych i w rolnictwie w krajach niskich szerokości i będą zagrażać zdrowiu człowieka. Konsekwencje zmian klimatu w podstawowych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego będą generalnie negatywne. I tak, produkcja żywności w strefie umiarkowanej, lokalny wzrost o 1,5 do 3,5 stopnia Celsjusza będzie mieć początkowo niewielki pozytywny wpływ na plony. Przy dalszym wzroście temperatury plony spadną. W niskich szerokościach nawet niewielki wzrost temperatury będzie mieć negatywny wpływ na produktywność, a susze i powodzie pogłębią zagrożenie dla rolnictwa. W przemyśle, w osiedlach i w społeczeństwie wpływ będzie zróżnicowany. W rejonach umiarkowanych i polarnych niektóre zmiany będą pozytywne, jednak większość będzie mieć negatywne konsekwencje. Potencjalnie wysokie ryzyko zniszczenia w wyniku topienia się wiecznej zmarzliny grozi ośrodkom miejskim jak Jakuck, Workuta, Norylsk, Igarka, Dudinka, Point Barrow, rurociągom, kopalniom, a także magistralom kolejowym transsyberyjskiej i bajkalsko-amurskiej. Zagrożony będzie przemysł i gęsto zasiedlone obszary nizinne na wybrzeżach, w deltach i dolinach rzek w Azji i Afryce i w małych krajach wyspiarskich, a także sektory gospodarki, które są najbardziej uzależnione od warunków klimatycznych. Zdrowie, choroby zakaźne, niedożywienie i niska jakość wody będą mieć negatywny wpływ na rozwój, zwłaszcza dzieci. Zwiększy się śmiertelność i zachorowalność w wyniku fal upałów, powodzi, sztormów i burz, pożarów i susz. Zwiększy się zachorowalność na choroby serca i układu krążenia w związku z większą koncentracją ozonu w warstwie przyziemnej. Wpływ ocieplenia w Europie. Niemal wszystkie rejony odczują negatywne skutki zmian klimatu i zwiększy się zróżnicowanie zasobów przyrodniczych w Europie. Jednak zmiany będą mieć różny wpływ. Można wydzielić dwie strefy o różnej skali takich zmian. Europa Południowa, gdzie większość zmian będzie mieć negatywne konsekwencje i gdzie możliwości adaptacyjne są najsłabsze. Europa Północna, a zwłaszcza Skandynawia, będzie należeć do regionów, w których zmiany te mogą okazać się korzystne, zwłaszcza w okresie początkowym. Dotyczyć to będzie ograniczenia ogrzewania, wzrostu plonów, wzrostu przyrostu masy drzew. Jednak w dalszej perspektywie skutki będą negatywne. Na przykład częstsze powodzie zimowe, zagrożenie ekosystemów, wzrost niestabilności podłoża, co zniweluje wymienione korzyści. Należy oczekiwać, że w całej Europie wystąpi spadek zasobów wodnych i wzrost zagrożenia powodziami. Zwiększy się częstotliwość i intensywność powodzi w wyniku topienia się lodu i śniegu oraz powodzi sztormowych w obszarach wybrzeża, a także zwiększy się erozja gleb, znikną lodowce alpejskie, granica wiecznej zmarzliny wycofa się na południe, a lasy iglaste zostaną zastąpione przez gatunki liściaste. Zmniejszy się różnorodność biologiczna w południowej Europie Środkowej i Wschodniej w wyniku niedoborów wody i przesuszenia, nastąpi spadek produktywności gleb i wzrost zagrożenia lasów pożarami. Warunki termiczne będą sprzyjać wzrostowi plonów rolnych pod warunkiem zapewnienia dostatku wody. Konieczne staną się działania ochronne infrastruktury przemysłowej, komunalnej i gospodarki na wybrzeżu przed podwyższonym poziomem oceanu. Sezon wypoczynkowy na południu przesunie się z lata na wiosnę i jesień. Nastąpi pogorszenie warunków wypoczynku zimowego w górach. Tendencje zmian emisji gazów cieplarnianych. Globalna emisja dwutlenku węgla pomiędzy rokiem 1990 a 2004 wzrosła o 24%, od roku 1970 o 80%. Trend ten jest wynikiem wzrostu globalnego dochodu i stałego przyrostu liczby ludności, biorąc pod uwagę fakt, że paliwa kopalne będą dominującym źródłem energii do co najmniej 2030 roku i zakładając, że nie zostaną podjęte żadne kroki ograniczające emisję, trzeba spodziewać się, że wzrośnie ona w tym czasie od 25 do 90% w stosunku do roku 2000 i o 60 do 240% do roku 2100, w zależności od scenariusza rozwoju. Obecnie kraje rozwinięte, 20% ludności świata, odpowiadają za 46% światowej emisji. Jednak w ciągu następnych 20-30 lat 70-75% tej emisji pochodzić będzie z krajów rozwijających się. Jak z tego wynika, jest mało prawdopodobne, aby w ciągu najbliższych dziesięcioleci można było w sposób istotny ograniczyć wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Działania redukcyjne, jakie zostaną podjęte w ciągu najbliższych 2-3 dziesięcioleci, będą determinować poziom koncentracji i wzrostu temperatury i będą mieć decydujące znaczenie dla ograniczenia zmian klimatu. Maksymalny poziom emisji powinien być osiągnięty nie później niż w trzeciej dekadzie wieku, a następnie wykazywać znaczący spadek. Działania prowadzące do ograniczenia emisji muszą być poprzedzone globalną polityczną decyzją o akceptowalnym poziomie wzrostu temperatury. Jeśli przyjęty zostanie poziom wzrostu rzędu od 2 do 2,4 stopni Celsjusza, wówczas koncentracja musi się ustabilizować na poziomie od 445 do 490 ppm. W tym celu emisja musi osiągnąć maksimum w ciągu najbliższych 15 lat, a następnie zmniejszyć się o około 50% do 2050 roku. Poziom ten będzie mieć najmniejsze negatywne konsekwencje, a jego koszty globalne nie powinny przekroczyć w roku 2050 5,5% globalnego dochodu narodowego. Przy poziomie wzrostu 2,8 do 3,2 stopnia Celsjusza niezbędna jest stabilizacja na poziomie od 535 do 590 ppm, a przy wzroście od 3,2 do 4 stopni Celsjusza koncentracja musi się ustabilizować na poziomie 590 do 710 ppm. Stabilizację koncentracji można osiągnąć, jeśli powstaną mechanizmy zachęcające do nowych inwestycji, redukcji kosztów i rozwoju nowych, niskoemisyjnych technologii. Kluczową rolę odgrywają w tym względzie rządy, które tworzą zarówno zachęty finansowe, jak i regulacje prawne i ekonomiczne. Dysponują one w tym celu całym szeregiem instrumentów, jak standardy, podatki, opłaty, pozwolenia na handel emisjami czy dobrowolne porozumienia. Do wykorzystania energii największe rezerwy tkwią w sektorze komunalnym, a więc wiążą się one z poprawą efektywności energetycznej budynków i w transporcie. Koszty stabilizacji koncentracji na poziomie od 445 do 535 ppm pochłoną od 1 do 2%, maksymalnie 3% globalnego produktu narodowego. Koszty te będą niższe w przypadku, gdy nowe technologie nisko- lub zeroemisyjne będą wdrażane w szerokim zakresie, między innymi przez wykorzystanie do tego celu środków uzyskanych z podatków węglowych. Im wyższa będzie cena surowców energetycznych, tym bardziej konkurencyjne będą te technologie. Ubocznym efektem redukcji emisji będą niższe koszty ochrony zdrowia w związku z obniżeniem poziomu emisji innych zanieczyszczeń, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, poprawa konkurencyjności produkcji oraz wzrost zatrudnienia. Unia Europejska uznaje, że przyszłe zobowiązania krajów członkowskich muszą być zróżnicowane w sposób przejrzysty i sprawiedliwy i muszą uwzględniać specyfikę krajową i rok bazowy przyjęty w pierwszym okresie zobowiązań. W przypadku Polski był to rok 1988. Wdrożenie przyjętych celów będzie opierać się na polityce wspólnoty i wewnętrznym zróżnicowanym podziale obciążeń. Komisja przystąpi niezwłocznie do technicznej analizy kryteriów w celu stworzenia podstaw do dalszych dyskusji. Zobowiązania te będą wdrażane przez wspólnotową politykę klimatyczną i energetyczną, ograniczenie emisji z transportu, sektora komunalnego i mieszkalnictwa, europejski system handlu emisjami i mechanizmy protokołu z Kioto, wspólne wdrożenia i mechanizm czystego rozwoju oraz zwiększenie pochłanianiu przez biosferę z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej. Należy zwrócić uwagę na wyjątkową aktywność Wielkiej Brytanii, której działania w zakresie zmian klimatu daleko wyprzedzają wszystkie inne inicjatywy. Należą do nich przede wszystkim działania podejmowane na poziomie krajowym. Został przekazany na przykład do konsultacji społecznych projekt ustawy Climate Change Bill, który jest pierwszym tego rodzaju dokumentem na świecie. Działania podejmowane przez Polskę koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu korzystnych warunków udziału polskich przedsiębiorstw w europejskim systemie handlu emisjami. W drugim okresie, mianowicie do roku 2012 oraz na włączeniu do tego systemu pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy. Odnośnie przyszłych zobowiązań, działania oficjalne ograniczyły się dotychczas do poparcia przez polski rząd wniosków Rady Unii z 20 lutego. Ostateczny poziom redukcji, jaki zostanie przyjęty przez Polskę, zależy przede wszystkim od negocjacji rozdziału obciążeń pomiędzy krajami członkowskimi. Należy jednak spodziewać się, że Unia będzie nalegać na Polskę, aby przyjęła zobowiązania ostrzejsze niż 20% redukcji, motywując to niższą niż w Unii efektywnością energetyczną gospodarki i dużym potencjałem redukcyjnym. Jednak nawet gdyby udało się uzyskać znaczącą obniżkę przyjętego przez Unię Europejską progu 20%, to i tak niezbędne będzie wdrożenie w gospodarce, zwłaszcza w energetyce, transporcie i mieszkalnictwie nowych i skutecznych działań prowadzących do redukcji emisji, co będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami, jakie poniesie gospodarka. Redukcja emisji antropogenicznej nie musi w najbliższych dziesięcioleciach doprowadzić do oczekiwanej stabilizacji warunków klimatycznych. Należy zatem przygotować społeczeństwo i gospodarkę do niekorzystnych zmian klimatu. Dostosowanie życia społecznego i gospodarki do zmieniających się warunków będzie pociągać za sobą zarówno znaczne koszty w wymiarze społecznym, jak i finansowym. Z tego względu niezbędne jest określenie najbardziej optymalnych metod dostosowywania się oraz przygotowanie harmonogramu takich działań. W celu maksymalizacji skuteczności progu adaptacyjnego i jego optymalizacji kosztowej niezbędna jest kilkufazowa analiza problemów. Pierwszą fazą jest wybór sektorów najbardziej narażonych na zmiany klimatu. Analizy prowadzone zarówno w skali światowej, jak i polskiej wskazują, że należą do nich przede wszystkim rolnictwo, gospodarka wodna, gospodarka wybrzeża i ochrona zdrowia. Pośrednio zmiany te będą oddziaływać także na inne sektory gospodarcze. Drugim etapem jest ocena wrażliwości poszczególnych sektorów z uwzględnieniem ich specyfiki i zróżnicowania wrażliwości. Zależy od stopnia ryzyka narażenia na zmiany klimatu i możliwości adaptacji. I tak na przykład. W ochronie wybrzeży niezbędne jest identyfikowanie obszarów najcenniejszych, które muszą być bezwzględnie chronione, jak porty, miasta, obiekty przemysłowe, obszary depresyjne. Obszarów, które muszą być adoptowane do zmian, lecz chronione w ograniczonym stopniu, jak Półwysep Helski lub Mierzeja Wiślana, a więc budowa estakad, ochrona miejscowości lub częściowe przesiedlenie oraz obszary pozostawione bez ochrony, jak na przykład obszar jezior Wybrzeża Środkowego. W sektorze rolniczym wrażliwość i odporność zależy nie tylko od rodzaju upraw i stosunków wodno-technicznych, lecz także od powierzchni upraw, specjalizacji produkcji rolnej, a przede wszystkim od świadomości rolników, którzy w tym względzie są głównymi decydentami. Wrażliwość ekosystemów naturalnych jest na ogół dobrze rozpoznana i obejmuje przede wszystkim ocenę tolerancji termicznej gatunków, sukcesję gatunkową, inwazję nowych gatunków, szkodników oraz chorób. Zasoby wodne w kraju są ograniczone i nie należy spodziewać się ich zwiększenia. Ocena podatności na zmiany obejmować powinna ocenę zróżnicowania przestrzennego zagrożeń oraz ich rodzaju. Adaptacja polegać będzie przede wszystkim na ochronie jakości istniejących zasobów wodnych oraz racjonalizacji ich wykorzystania, przede wszystkim drogą zmniejszenia wodochłonności produkcji przemysłowej i gospodarki komunalnej, co pozwoli na przeznaczenie uzyskanych rezerw wodnych na wykorzystanie ich w rolnictwie. Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka w Europie jest stosunkowo dobrze rozpoznany. Doświadczenia francuskie wskazują, w jakim kierunku powinny iść działania zapobiegawcze. W tym celu jednak niezbędna jest identyfikacja ilościowa i przestrzenna najbardziej wrażliwych grup społecznych, to jest osób starszych, dzieci oraz kobiet w ciąży, osób chorych na choroby serca, układy krążenia i układu oddechowego, a także podatnych na stres klimatyczny. Ponadto należy się liczyć z koniecznością rozwoju systemu epidemiologicznego. Przeprowadzone w latach 1992-1995 fragmentaryczne analizy określiły zarówno wrażliwość niektórych sektorów, jak i kierunki działań, jakie należy podjąć w celu ograniczenia negatywnego wpływu. Jednak wyniki te nie spotkały się z zainteresowaniem decydentów i polityków, którzy uznawali, że problem zmian klimatu ma marginalne znaczenie dla Polski. Powstające od tego czasu liczne plany, programy i strategie rozwoju kraju nigdy nie uwzględniały i nadal nie uwzględniają zmian klimatu jako mających wpływ na działalność gospodarczą. Jak wskazały na przykład wstępne szacunki kosztów adaptacji polskiego wybrzeża do podnoszącego się poziomu Morza Bałtyckiego, wyniosą one od 6 do 13 miliardów dolarów, w zależności od skali wzrostu i jego tempa. Im później zostaną bowiem podjęte działania adaptacyjne, tym bardziej koszt ten wzrośnie, nawet o 50%. Z drugiej strony, koszty, jakie poniesie ze sobą brak jakichkolwiek działań, szacowane są na około 30 miliardów dolarów. Aby uchronić się przed niekorzystnym wpływem zmian klimatu, związanymi z tym kosztami ekonomicznymi i społecznymi, trzeba po pierwsze potraktować problem bardzo poważnie i z wyobraźnią. Po drugie, należy uruchomić szeroką akcję informowania społeczeństwa o przyczynach zmian klimatu i ich możliwych skutkach, a także metodach ograniczania emisji i dostosowania się do zmian. Wreszcie niezbędne jest powołanie zespołu ekspertów krajowych, szkół naukowych i gospodarczych, których zadaniem będzie przygotowanie programu adaptacyjnego. Program taki po akceptacji politycznej musi stać się częścią długofalowej strategii rozwoju kraju i być konsekwentnie wdrażany. Był to tekst na temat zmian klimatu i ich uwarunkowań pana profesora Macieja Sadowskiego z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Dziękuję państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.